będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. A dzisiaj bardzo jestem szczęśliwa, że goszczę w studiu ponownie panią dr Iwonę Roszkiewicz,
witam
psychologa
serdecznie.
Z Poznania.
Witam serdecznie.
Pani doktor, dzisiaj w grudniu mówimy o cnocie umiarkowania, o wstrzemięźliwości i trzeźwości, także o czystości. W poprzednich audycjach, które w przedziale czasowym troszeczkę były rozpięte, była mowa o trzech cnotach: roztropności, o sprawiedliwości i o męstwie. A dzisiaj o cnocie umiarkowania. Cnota umiarkowania jest trudną cnotą, prawda?
Bardzo trudno, dlatego podejmuję ten temat na końcu. Bo trud panowania nad sobą przekracza rzeczywiście wszystkie inne trudy. Dlatego cnotę umiarkowania zostawiłam jako jakby ukoronowanie tego, co mówiłam, o czym mówiłam do tej pory, aby spokojnie skupić się nad położeniem kropki nad i w pracy nad naszym charakterem.
Pracy nad naszym charakterem, ale ja myślę, że cnota umiarkowania we wszystkich aspektach naszego życia, we wszystkich płaszczyznach jest niezwykle trudna, jeżeli rzeczywiście podejdziemy dojrzale i odpowiedzialnie do niej.
Tak, jest bardzo trudna, dlatego że nasze życie jest oparte w zasadzie na aktywności, czyli na procesach jakiegoś pobudzenia, wychodzenia ku rzeczywistości. Tymczasem musimy bardzo świadomie, wiedząc kiedy i jak, włączać hamulce.
O właśnie.
Nie możemy jechać po prostu, uśmiechnę się tutaj cały czas na gazie.
Tak, tak.
Trzeba hamować, zwłaszcza w trudnych sytuacjach.
Aby nie zrobić sobie krzywdy.
I innym.
I innym.
Ale przede wszystkim w tym wypadku sobie. Bo umiarkowanie pozwala nam panować nad sobą, właśnie nad tymi wszystkimi formami aktywności, które mogą nas zaprowadzić nie tam, gdzie chcielibyśmy.
Mówiąc o formach aktywności, od czego byśmy zaczęli? Co jest istotne, co może najczęściej, najbardziej rozpowszechnione, pani doktor?
Ja bym może zaczęła od sprawy jedzenia. Wspominam o tym na początku, w ślad za autorytetami w dziedzinie edukacji klasycznej. Wszyscy podkreślają, że o ile inne formy opanowania i kształtowania naszego charakteru są możliwe dopiero wtedy do rozwoju, kiedy posługujemy się umysłem, to panowanie nad jedzeniem można zacząć już od najwcześniejszego okresu życia. Już małe dzieci, jeżeli potrafimy to zrobić i rozumiemy, o co chodzi, możemy przyzwyczajać do tego, że trzeba nad sobą w jakiś sposób zapanować przy zaspokajaniu tak prostego popędu, jakim jest właśnie jedzenie. To jest popęd. My chcemy jeść, możemy jeść, mamy do tego prawo, ale musimy nad tym panować.
Czyli w tych sprawach wychowawczych, bo jesteśmy przecież w kanonie porad pedagoga i psychologa, możemy kreować to u małych dzieci już.
Tak, już. Na czym to polega? Polega to na tym przede wszystkim, że dziecko powinno, słowo powinno tu jest w cudzysłowie trochę, bo dziecko jeszcze nic nie powinno, ale my powinniśmy tak prowadzić sprawy jedzenia, żeby dziecko mogło w przyszłości dojść do wniosku, że nie wolno przy jedzeniu kaprysić. Ponieważ jedzenie jest przez kogoś podane, stworzone w ogóle przez Pana Boga w znacznym stopniu, wyprodukowane, wytworzone, wykreowane przez ludzi, podane w rodzinie z miłością przez ludzi. I jedzenie to jest tak ważny element tego życia, naszego życia, że trzeba do niego podejść, tu też się uśmiecham, kiedy o tym mówię, w pewnym skupieniu. To jest jakaś waga przypisowana jedzeniu. Nie można jeść byle czego, byle jak, kaprysić, rzucać się na jedzenie, nie podziękować, czyli zachowywać się jak taki mały zwierzak. Jeszcze dodam, że nie można chłeptać, nie można tak pociągać tego jedzenia. Po prostu od początku powinniśmy kształtować nawyki sposobu jedzenia, a także nie rozkapryszania dziecka, czyli dziecko powinno jeść w zasadzie to, co mu się podaje. Oczywiście jest problem, jeżeli nie chce jeść.
No i co wtedy?
No wtedy. Tu są różne pomysły, ale ja bym miała jednak taki pomysł na sprawę jedzenia. Kiedyś była metoda czytania dziecku przy jedzeniu, opowiadania historyjek. To jest niezła metoda. Można to stosować. To jest jakaś zachęta dla dziecka, żeby zjadło to, co mu podajemy. Ta metoda dość stara, już teraz mniej trochę skutkuje, bo dzieci są tak aktywne przy jedzeniu, że nie dają już się niczym zająć. Po prostu mówią, nie zjem. Myślę, że dobrą metodą jest podpowiadanie, że należy spróbować. Przynajmniej spróbować. To jest i dobry nawyk z zakresu savoir-vivre, a równocześnie naprawdę dobrze dziecku zrobi jego systemowi trawiennemu, jeżeli będzie próbowało różnych potraw, nie tylko jednostajnie stale tych samych. Jeżeli dziecko jednak zbyt nie chce jeść, to jest następna rada, nie podawać zwłaszcza słodyczy między posiłkami. Niech się dziecko po prostu do następnego posiłku troszkę przegłodzi, i wtedy z apetytem, zdrowym apetytem, zwiększamy szansę na to, że następny posiłek zje również z elementami tego posiłku, który był przedtem, na przykład z jarzynami czy owocami. Chciałabym to podkreślić, bo wiadomo, że dzieci bardzo niechętnie jedzą teraz jarzyny i owoce. Trzeba, myślę, je po prostu konsekwentnie podawać. Najpierw zachęcać do próbowania, a potem, czyniąc przerwę w jedzeniu, kiedy dziecko trochę wygłodzi się, podać mu takie jarzynki, czy też te same na następny posiłek.
No tak, tutaj pani podała pewne, pani doktor, pewne metody, tak? W jaki sposób można sobie...
próby stosowania pewnych metod.
Tak, tak. Żeby po prostu doszło do skutku, o którym pani powiedziała. To jest miara w jedzeniu i piciu. Umiarkowanie, cnota umiarkowania. Jeszcze kolejny zakres teraz.
Jeżeli zaczynamy od małych dzieci, to wypadałoby teraz powiedzieć coś o umiarze w zabawie. Oczywiście wszyscy wiemy, że dzieci przy ilości zabawy, które mają, możliwościach zabawy, chciałyby przede wszystkim to robić. Zawsze tak było, dzieci lubią się bawić, ale też zawsze był taki problem. Zabawa jest przyjemnością, do której dziecko chętnie sięga i dobrze, że to robi, ale nie może zbyt długo zatracać się w tej przyjemności, dlatego że od możliwie najwczesnego dzieciństwa powinno też zapoznać się ze słowem trzeba. Bawić się można, a następnie trzeba wykonać coś, co ma charakter jakiejś przyjemności, jakiegoś obowiązku albo dobrego uczynku. Po prostu trzeba wykonywać inne pewne działania, które nie są zabawą. I od zabawy trzeba się umieć oderwać. I to jest zadanie dla rodziców.
Czyli uczymy powinności, tak? I ze wskazówką, ze wskazaniem na to, czego dzieci, co dzieci powinny robić, tak?
Tak, to jest uczenie powinności i myślę, że jeżeli zrobimy to z przekonaniem, spokojem i równocześnie stanowczo, dzieci chętnie korzystają z pewnych podpowiedzi, bo w końcu nieprzerwana zabawa też nuży. Mhm.
Miara w jedzeniu i piciu, umiar w zabawie. Co kolejne pani proponuje?
Może jeszcze dodam coś do umiarów, w kwestii umiarów w zabawie.
Proszę.
Obserwuję czasem również w postępowaniu dorosłych ludzi jakieś pragnienie zabawy, tak jak u dziecka, trochę nieprzerwanej. To znaczy, jeżeli nawet osoba dorosła wykonuje swoją pracę i słusznie poświęca się swoim obowiązkom, wraca następnie do domu i powiedzmy, mama po przyjściu do domu uśmiechnie się do dzieci i biegnie na różne formy aktywności, które być może jej służą w jakiś sposób, bo mogą to być zajęcia sportowe, powiedzmy, ale z drugiej strony może to być spotkanie z koleżanką albo jakiś ciekawy wykład, po prostu cokolwiek, co ją odrywa od domu. Tak samo kwestia przyjmowania nieustannego gości, przyjmowania życia towarzyskiego, które czasem zajmuje nam bardzo dużo czasu. Myślę, że dorośli też muszą zwracać uwagę na to, żeby regulować sobie sprawy przyjemności, zabawy i powinności pewnych obowiązków lub dobrych czynów.
Czyli to wszystkich nas dotyczy, pani doktor.
Wszystkich mnie też.
I rozeznawania stałego, tak?
Tak, stałego rozeznawania. To jest po prostu stałe czuwanie nad sobą.
Dobrze. No i co dalej, pani doktor?
Dalej. Dalej mamy sługę Bożą, Jadwigę Zamojską, która pięknie napisała o konieczności opanowania gadulstwa. I nie przekażę lepszymi słowami tego problemu, niż wykorzystując treść podaną przez Jadwigę Zamojską. A więc ona napisała tak. Jest to sztuka nad sztukami trzymać język za zębami. Ludzie po raz pierwszy się spotykają, jedno drugiemu swoje zmartwienia i kłopoty opowiada, poufniejsze sprawy rozpowiada, jakby uważał, że ten drugi przy sobie wszystko zatrzyma. Gadatliwość sprawia nieskończone straty czasu. Godzinami opowiadają, co by w mgnieniu oka załatwić się dało. Mowa, tak jak woda, im lepiej ujarzmiona, tym większą siłę posiada. Szeroko a płytko się rozlewając, woda tworzy bagno, a mowa gadulstwo.
To dla tych wszystkich, ja bym takie motto tutaj pani zacytowała, tak? Ale to przekazujemy tym wszystkim osobom, które no, bardzo lubią rozwodzić się w mowie, prawda? Albo mają takich bliskich wśród siebie, którzy mają z tym problem. To można by tutaj zacytować, prawda?
Myślę, że trzeba też zwracać na to uwagę. Mowa jest wprawdzie darem. Niektórzy potrafią używać jej w sposób wspaniały, ale łatwo też przeradza się w gadulstwo i trzeba uważać.
No więc właśnie, w tym aspekcie tutaj to rzeczywiście tak to wygląda. Pani doktor, czyli mamy miarę w jedzeniu i piciu, umiar w zabawie, opanowanie nadmiernej mowy, czyli tego gadulstwa.
Gadulstwa, tak.
Do czego w tej chwili byśmy przeszły?
No, myślę, że wybierzemy sobie może gniew z tych uczuć, które nas często nękają, z którym czasem nie wiadomo, co zrobić. Jak opanować gniew?
No jak opanować gniew?
No, może najpierw odpowiemy na pytanie, do czego służy gniew.
Tak.
Gniew jest bardzo potrzebny. Wskazuje nam, że coś odbiega od naszych wyobrażeń, blokuje nam jakąś możliwość działania. I gniew jest podporą naszej dalszej aktywności, bo jeżeli się gniewamy, to jakby dodaje to nam siły do walki z tym, co nam przeszkadza. Więc jest to rzecz dobra. Problem polega na tym, że wychowanie, bardzo trudna sztuka, czasami u dziecka zniekształca rozeznanie gniewu u siebie i wykorzystywanie tego gniewu. Dziecko może nauczyć się dwóch rzeczy w toku swojego rozwoju. Po pierwsze, może nauczyć się tłumić gniew zupełnie i może też nauczyć się wykorzystywać go w sposób niekontrolowany, co następnie przeradza się w agresję, która szeroko jest omawiana wszędzie. I obie formy oczywiście są złe. I myślę, że rozwiązanie jest takie. Jest coś takiego jak oburzenie. Oburzenie słuszne, niektórzy mówią czasem święte. I święte oburzenie domaga się wyrażenia tego mojego gniewu, który leży u podstaw oburzenia. Chodzi jednak o to, że przez całe życie znowu, bo to nie jest łatwa rzecz, naprawdę trzeba się tego długo uczyć zwykle, gniew może być wyrażony w sposób stanowczy, ale łagodny. I to jest ideał. Wyrażanie gniewu w sposób stanowczy, to znaczy ja wiem, co mówię, wiem, dlaczego się gniewam, wiem, dlaczego mówię nie i jestem tutaj bardzo stanowcza w wyrażeniu swojego przekonania, ale równocześnie łagodna. Łagodna, wyrozumiała, jest to trudna sztuka, bo to jest godzenie trochę wody z ogniem.
Tak, ale jednocześnie też taka dojrzałość, prawda, danego człowieka, który już wie, który potrafi się, tak jak pani powiedziała, święcie oburzyć, tak, ale i potrafi łagodnie wyrazić to w odpowiedniej formie. Do tego dążymy w każdym razie, tak?
Tak myślę.
Aha. I nie wiem, czy to już będzie, czy to będzie jeszcze kolejna cnota umiarkowania, którą pani w tej chwili zaproponuje, czy to będzie już ostatnia?
Ja myślę, że patrząc na czas, chyba zadecydujemy w ten sposób. Wspomnę jeszcze o kwestii ogólnego opanowania własnego ja. Natomiast kwestie czystości w dziedzinie seksualności proponowałabym przełożyć na jakieś inne spotkanie.
Na kolejne spotkanie.
Tak, bo jest to odrębna dziedzina i myślę, że trzeba jej poświęcić osobny
czas.
No,
na pewno więcej czasu potrzeba, tak.
To wobec tego może tak. Dlaczego my w ogóle musimy się tak bardzo starać o swoje umiarkowanie? Otóż dlatego, że rozeznawanie tego, co nami w cudzysłowie miota, bardzo często, co następnie skłania nas do zachowań, których tak naprawdę wcale byśmy nie chcieli, albo się potem wstydzimy, to wszystko wchodzi w skład tak zwanego fałszywego ja. Fałszywego, to znaczy takiego, które jeszcze nie potrafi wyjść poza siebie, które jest cały czas skoncentrowane na sobie, które, jak to ktoś ładnie powiedział, jest zbudowany na piasku. Piasek to są moje własne doświadczenia, moje własne myśli, moje własne uczucia, które przysparzają nam życiowych kłopotów. Natomiast cały nasz rozwój powinien zmierzać do ja prawdziwego.
Na czym to ja prawdziwe polega, pani doktor?
Można by o ja prawdziwym mówić bardzo długo, ale streszczając, myślę, że powiem tak. Ja prawdziwy jest zintegrowany. To znaczy już mi się nie rozchwiewają tak bardzo przynajmniej moje myśli, moje sumienie, moje czyny. Wszystko jest podporządkowane temu, czemu w istocie ma służyć nasze życie wewnętrzne. To znaczy jest podporządkowane dobru i miłości. Dobru to znaczy, jest to idea ogólna dobra, ale chodzi o to, że wszyscy dążymy do miłości. Jeżeli ja umiem nad sobą panować, jeżeli do tego rozumiem wszystkie pozostałe cnoty kardynalne, to ja naprawdę jestem na dobrej drodze do miłości, to znaczy do dobrej relacji z innymi ludźmi i do własnego szczęścia. I po to właśnie mamy pracować nad sobą i dążyć do prawdziwego ja i do opanowania samego siebie.
We wszystkich naszych dziedzinach, płaszczyznach życia, tam
wszędzie,
gdzie jesteśmy,
wszędzie,
tak?
Gdzie jesteśmy?
I w rodzinie, i w pracy. No,
wszędzie, po prostu wszędzie, również w sytuacjach, kiedy jesteśmy ze sobą sami, bo to jest nasza ta twarz wewnętrzna, powinniśmy stale starać się zachować umiar, prostotę, skromność, nie wynoszenie się, a równocześnie nie obniżanie swojej wartości. Czyli ten umiar jest naprawdę potrzebny we wszystkim.
I on będzie prowadził nas
do
szczęścia, do miłości, ale do pokoju wewnętrznego. Tak?
I do pokoju wewnętrznego.
Drodzy Państwo, gościem dzisiaj porad pedagoga i psychologa jest pani, przypomnę, dr Iwona Roszkiewicz, psycholog. Temat dzisiejszego naszego spotkania to cnota umiarkowania. Zapraszamy w tej chwili radiosłuchaczy do dzielenia się swoimi refleksjami, do wybierania numerów telefonu do studia Radia Maryja w Toruniu. Numery, przypomnę, dla słuchaczy telefonujących z Polski Północnej to numer 56 655 23 55. Dla słuchaczy telefonujących z Polski Południowej to numer 56 655 23 56. I dla telefonujących z zagranicy 48 56 655 23 33 i końcówka drugiego telefonu 66. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Za czym tak gnam? Czego więcej chcę? Na życie wciąż mam czasu coraz mniej. Praca i chleb sensem stały się, a sen o wolności wciąż jest snem. Podaj dłoń i z ziemi podnieś mnie, w ramiona swoje weź. Jak syna, który znów zbłądził gdzieś, i tak jak pierwszy raz, podaruj mi znów czas. I jak odnaleźć sens, naucz mnie.
Radio Maryja. Kogo witamy?
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
mówi
wieku.
Boże na z Grzybna.
Miłona.
Czy mogłaby mi pani doktor podać tytuł tej książki, którą napisała Jadwiga Zamojska?
O wychowaniu. Jadwiga Zamojska. O wychowaniu.
O wychowaniu.
O wychowaniu.
I jest wydana przez jakie wydawnictwo?
Nie potrafię w tej chwili powiedzieć tego. Ale wiem, że jest dostępna w księgarniach katolickich.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Panem pozdrawiamy panią, pani Bożeno. Drugi telefon. Bardzo proszę. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Jola, dzwonię z Leszna, z Wielkopolski.
Tak, witamy panią.
I właśnie słuchałam pani psycholog i mimo, że mam już 50 lat, to mam bardzo wielki problem z sobą właśnie. I w pracy, i w domu. Nie mogę sobie poradzić właśnie z tym, że jestem ciągle wściekła, ciągle złośliwa, ciągle wydaje mi się, że chciałabym być, jak to ksiądz ocenił, pępkiem świata, że chciałabym być, nie wiem dlaczego, z czego to wynika. Chciałabym być najlepsza, a z raptem mi się nie udaje nic.
Poruszyła pani trudny problem, do którego, jak do każdego problemu, należy podejść z wielkim spokojem. Trzeba się zastanowić po pierwsze nad tym. Zwykle jest tak, że ktoś albo coś mnie denerwuje. Pierwszy punkt naprawy tej sytuacji jest spokojne zastanowienie się nad tym, nie dlaczego ktoś mnie denerwuje, ale dlaczego ja się denerwuję. Być może odpowiem sobie na to pytanie. Być może będzie trzeba sięgnąć do dzieciństwa, bo zwykle taka postawa wiąże się z jakimś błędem w relacjach w dzieciństwie. To jest zwykle taka utrwalona postawa wobec życia, tak jak pani to przedstawia. To jest sprawa jakichś niedobrych relacji w rodzinie i do tego trzeba czasem sięgnąć. Można do tego sięgnąć, korzystając z porady psychologa, moim zdaniem dobrze byłoby, gdyby chrześcijańskiego, ale można też się spokojnie zastanowić, przemodlić tą sprawę, bo to też jest droga. Można może porozmawiać z rodzeństwem, z kimś z rodziny, z kimś bliskim. Trzeba rozmawiać i trzeba szukać. Jeżeli szukamy, to na pewno znajdziemy rozwiązanie. Dlaczego tak jest? Jeżeli odpowie sobie pani na pytanie, dlaczego tak jest, to będzie następnie można to wszystko zmieniać przy wsparciu łaski oczywiście, bo to jest ta droga.
Dziękujemy, pozdrawiamy panią, panią Jolę bardzo mocno. Kolejny radiosłuchacz na łączach.
Szczęść Boże, Ewa Torunia.
Witamy panią.
Pani doktor... Ja podobnie, to znaczy niezupełnie, ja starałam się myśleć nad tym, dlaczego tak jest i mam pewne odpowiedzi, bo ja gniewam się na dzieci, gniewam się na męża, ale wniosek wyciągam taki, że po prostu ja dość długo cierpliwie czekam, nie widząc rezultatów, ja w końcu wybucham, ale to są relacje już z dorastającymi i dorosłymi dziećmi, gdzie widzę sprawy inaczej, one mam dużą rodzinę. Moje dzieci przywiązują wagę do wychowania, jak co im wpajaliśmy, ale ciągle mówią, że czasy się zmieniły. My im mówimy, że moralność jest inna, ale tata jest między młotem a kowadłem, między mną a dziećmi, stara się je gładzić i chociaż chłopaków też ma, może do nich bardziej taką ostrą rękę, ale dziewczynom w pewnym sensie na moje za bardzo pobłaża i potem są takie efekty. Nie stanie tylko po mojej stronie. I to są właśnie problemy dorosłych, dorastających dzieci i nasze, gdzie my między tym jesteśmy. I chciałam panią doktor prosić o jeszcze raz te krótkie takie definicje, dlaczego jest ten gniew, bo mi to tak 100% pasowało. Ja do pewnego momentu jestem cierpliwa, a w końcu wybucham, bo ja się na to nie zgadzam. I tak jak każda życiowa, to znaczy każdy dzień przynosi takie sytuacje i czasami mówię, ja już nie pasuję do tego domu, bo po prostu nic nie idzie tak, jak trzeba.
Dziękujemy pani,
też,
pani.
Właśnie bym prosiła o osobny temat rodzice, a dzieci, gdzie my się kłócimy po prostu przez to, że mamy takie sytuacje z dziećmi. A jak jesteśmy sami całe życie, 30 lat, potrafiliśmy jakoś żyć zgodnie, bo póki dzieci były małe, było wszystko po naszemu, chociaż teraz one właściwie kierują tym naszym życiem i my się nie możemy czasami pozbierać. My już się gubimy w tym wszystkim. To też osobna pewnie audycja na ten temat i też bym prosiła o radę, gdzie się zgłosić, żeby i mężowi, i żonie pewne jakieś mądrości były dane, żebyśmy my wiedzieli, jak z tymi dzieciakami postępować. Może to, bo ten gniew mnie tak zainteresował, dlatego dzwonię.
Pani zasygnalizowała ten problem po raz wtóry. Pani Ewo, dziękujemy pani. Proszę bardzo, pani psycholog.
Jest to sprawa rodziny. Miłość jest sprawą rodziny. Miłość to jest coś, co pozwala panować nad gniewem. Kiedy zawieramy związek małżeński, zwykle łączą się osoby o niedokładnie takich samych systemach wartości. W toku małżeństwa próbujemy ustalić, co jest naprawdę ważne, a co jest mniej ważne. Nie zawsze uda nam się zdążyć z tym ustalaniem, zanim pojawią się dzieci. Wtedy musimy i sami ustalać, co jest ważne, co nie, i przekazywać te nasze ustalenia dzieciom i właśnie nie zawsze się to udaje. Ja myślę, że tak. I z gniewem, kiedy myśliłam o gniewie, wspominałam o zasadzie świętego oburzenia, ale może trzeba by zacząć od tego. Trzeba najpierw, mówimy, afirmować, chociaż może to nie jest jeszcze najcelniejsze słowo, trzeba po prostu kochać drugą osobę, czyli dzieci. Wszystkich kochamy. Wszystkich kochamy, to nie znaczy, że pobłażamy. Z drugiej strony powinniśmy się umieć zdobyć na wyrozumiałość. To znaczy wyrozumiałość polega na tym, że ludzie uczą się, nie są doskonali od urodzenia, z natury uczą się. I ta droga uczenia jest długa, wyboista i trzeba rozumieć to, że błędy się pojawiają. Jeżeli chodzi o ten własny gniew, o co pani pytała na początku, to ja myślę, że jest to walka stała. Po prostu stała walka. To jest uświadomienie sobie. Wybucham. Nie mam cierpliwości. Nie udało mi się znowu. No to znowu trzeba się zastanowić, co ja mogę zrobić, żebym to ja się opanowała. I to jest bardzo trudne zadanie i tutaj zwróciłabym uwagę na trudną rolę wszystkich dorosłych, a odpowiedzialnych ludzi. Czasy są naprawdę tak trudne, to znaczy mentalność, świadomość dzieci jest tak edukacyjnie zmieniana, że rzeczywiście czasem można rozłożyć ręce. Otóż nie należy się poddawać, trzeba cały czas szukać tego, co jest prawdziwe. Przy okazji podpowiem, że trzeba chyba zaglądać do katechizmu Kościoła katolickiego, co właśnie niedawno zrobiłam i odkryłam rzeczy, o których jakby nie wiedziałam nawet, że tam są zapisane. Otóż rozdział w katechizmie Życie w Chrystusie wskazuje na moralność czynów ludzkich jako podstawa tego życia. To jest właśnie moralność czynów ludzkich. Może bym to przeczytać i się zastanowić nad tym. Tam jest mowa o tych cnotach kardynalnych. Moralność naszych czynów to są cnoty kardynalne. Wszyscy musimy w sobie te cnoty, nad nimi pracować. To jest rozwój. No i współpracować z łaską. Życzę bardzo dużo obfitości Bożego Bożego błogosławieństwa, który w takich wypadkach naprawdę pomaga rozwiązać najtrudniejsze sprawy rodzinne. Jestem o tym przekonana.
Ja myślę, że te życzenia o obfitości Bożego błogosławieństwa to będą kierowane w tej chwili już do wszystkich naszych radiosłuchaczy, którzy są z nami w tej chwili, bo czas naszej audycji dobiegł końca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.